Czcigodni księża, drogie siostry zakonne, bracia i siostry. Dzisiaj ostatnie rozważanie na gorzkich żalach. Powoli zmierzamy na Golgotę. Na tej drodze pojawili się Cyrenejczyk, Weronika, ale byli też ludzie bezduszni. I dzisiaj właśnie o bezduszności. Zdarzają się ludzie, o których mówimy, że nie mają serca. Nazywamy ich bezdusznymi, czyli ludźmi bez duszy. To stare polskie słowo bezduszność przypomina, że najgłębszym źródłem ludzkiego życia nie jest serce, lecz dusza. Czym jest więc dusza? Skąd pochodzi? Czy jest wytworem ewolucji? A może jest darem pochodzącym spoza człowieka? Jeśli jest darem, to co mówi nam o naszym powołaniu? Jeśli natomiast jest tylko tworem ewolucji, wysublimowaną częścią psychiki i kultury, to czy psychika i rozum wystarczą, by zbudować normalne, szczęśliwe życie? Wydaje się, że nie. Czysta logika jest ruiną ducha, napisał autor Małego Księcia. Moi drodzy, odnalezienie duszy jest niezbędne do pełni życia. Życie duchowe nadaje naszemu istnieniu trzeci wymiar, o tyle istotny, że nieskończony. A przecież tej nieskończoności wszyscy poszukujemy i pragniemy zrozumieć samych siebie. Moi drodzy, żyjemy w epoce wielkiego przemiału. Natłok informacji, zdarzeń, codziennie wypowiedzianych i usłyszanych słów. Stajemy się kolekcjonerami wrażeń. Przyswajamy sobie terabajty bredni, które potem plączą się po naszym mózgu. Epoka wielkiego przemiału. Zaplątani w płaskim świecie. O dzisiejszej młodzieży mówi się, że to naród na nasłuchu. Nic innego nie robią, tylko słuchają. I rzeczywiście, gdy się na nich tak patrzy, to wydawać by się mogło, że im wyrosły w uszach słuchawki. Opleceni kablami, karmieni przez osobiste kroplówki dźwięków, niewolnicy elektronicznych gadżetów, uzależnieni od nieprzerwanej fali audiowizualnych bodźców. Dzisiaj liczą się szybkość i skuteczność. Ważne, by poużywać tego świata, a nie w niego wnikać. Żeby sobie zafundować maksymalną ilość różnego typu przyjemności. Jak najwięcej zdobyć i odnieść jak najwięcej sukcesów. Bracia i siostry, przyjemność stała się potrzebą. Życie jest puste, jakby toczy się wokół konsumpcji, jarmark ludzkiej egzystencji. Co prawda, koronawirus trochę nas w ostatnich dniach zatrzymał, ale generalnie przestrzeń, w której mogłaby się rozwijać nasza dusza, jest niewielka. Próbujemy sobie tę przestrzeń na wszelkie sposoby zagospodarować. Ludzie tyrają na siłowniach, płacą ciężkie pieniądze trenerom fitnessu i dietetykom, żeby upodobnić swoje ciało do wygenerowanych komputerowych idoli. W jednej ze swoich powieści Wiesław Myśliwski ostrzega: dzisiaj jest zamach na jednostkę. Świat potrzebuje konsumentów. Człowieku, broń się. W jednym nie zgodziłbym się z jego tezą. Chodzi o słowo dziś. W Ewangelii sprzed 2000 lat Jezus wyraźnie wskazał, największego konkurenta do władzy nad ludzką duszą i nazwał go po imieniu Mamona. To jest imię starożytnego boga, które stało się synonimem bogactwa, szczególnie tego typu, które jest bogactwem zachłannym, łapczywym, egoistycznym. Drodzy moi, życie materialne to jednak nie tylko stan konta. To także władza, to także pożądliwość, a nawet kultura i sztuka, które mogą nas zamknąć w kręgu doznań wyłącznie intelektualnych, zmysłowych, mimo to jedynie dwuwymiarowych. Moi drodzy, życie to nie to samo, co trwać w czasie. Tak jak ciało nie może żyć bez pożywienia, tak dusza nie potrafi żyć pozbawiona sensu. Gdzie go odnaleźć? Pewna starożytna opowieść mówi o uczonym, który zatrzymał się obok niewidomego żebraka siedzącego przy bramie miasta. Chciał mu dać jałmużnę. Okazało się jednak, że ślepiec nie chce wsparcia, prosi tylko o chwilę rozmowy. Ja też jestem uczonym, powiedział w pewnym momencie żebrak. A czym się zajmujesz? Zapytał go podróżny. Jestem astronomem, zajmuję się gwiazdami. No jak możesz badać gwiazdy, skoro jesteś niewidomy? I żebrak położył rękę na piersi i rzekł: nie muszę ich widzieć. Gwiazdy są we mnie. Największe gwiazdy zostały ukryte wewnątrz człowieka. I każdy człowiek powinien odbyć podróż do swojego wnętrza, do samego siebie. Taka podróż w świecie konsumpcjonizmu i tymczasowości no nie jest łatwa. Prościej jest nam liczyć gwiazdy, niż poszukać ich w swoim wnętrzu. Każdy z nas w jakiś sposób w tym poszukiwaniu jest bezradny. Bez względu na to, jak błyskotliwi, inteligentni czy elokwentni jesteśmy, mamy problem z dotarciem do tego, co stanowi o naszym jestestwie. Mamy problem dotarcia do naszej duszy. A dusza nieodkryta, dusza nienakarmiona zamiera, co sprawia, że stajemy się ludźmi bezdusznymi. Być człowiekiem bezdusznym to nie jest komplement. Jak przykro wtedy żyć? A przecież świat jest dumny, że pozbył się Boga ze swej duszy. Nie zauważył przy tym, że dusza może żyć tylko w Bogu. Świat bez Boga, bez duszy, bezduszny świat. Artemisa Gentileschi, włoska malarka XVII wieku, w rozmowie ze swoim ojcem, również malarzem, zapytała: ojcze, dlaczego Agostino, a chodzi tu o człowieka, który ją skrzywdził, nie potrafi malować ludzi? I usłyszała wtedy odpowiedź: on nie potrafi malować ludzi, bo nie ma duszy, serca nie ma. A Leonardo da Vinci dodaje: dobry malarz musi umieć namalować dwie rzeczy: człowieka oraz istotę jego duszy. Człowiek bez duszy nie tylko nie potrafi malować ludzi. Takiego człowieka można się zacząć bać. Bezduszny człowiek. A czy nam nie przytrafiło się być bezdusznymi? Czy nas ludzie się nie boją? Czy innym żyje się z nami dobrze, bezpiecznie? Czy rozumiesz, dlaczego trzeba dbać o duszę? Moi drodzy, z bezdusznych ludzi tworzy się też bezduszny naród. Wszystkie sfery życia społecznego, takie jak polityka, nauka, kultura, relacje międzyludzkie, jakby powoli traciły duszę. Nie dzieje się to z dnia na dzień. Stworzone niegdyś mechanizmy nadal funkcjonują, ale pewnego dnia odkrywamy jakiś formalizm, jakąś nieczułość, a nawet okrucieństwo życia. Brak odniesień do głębszych wartości, przyziemność, banalność stają się głównymi pojęciami, które opisują nasze życie. Być może nie wypowiadamy tego głośno, ale doskwiera nam ten stan, w którym czujemy się jak pacjent pod kroplówką demokracji czy pod respiratorem prawa, a nie jak wolny człowiek z bijącym sercem miłością. Chorą duszę trzeba leczyć, jednak na pewno nie nienawiścią. Istnieją antybiotyki takie jak przeproszenie, przebaczenie, wdzięczność, szacunek, współpraca. Ale bracia i siostry, sama recepta nie leczy. A kto ma te antybiotyki stosować? Wszyscy, codziennie. Bracia i siostry, co jeszcze żywi naszą duszę? Pewnego roku w Wiedniu zorganizowano wernisaż, którego motywem przewodnim była miłość. Większość obrazów ukazywały zakochanych, akty, romantyczne sceny, ale pojawił się też motyw miłości Boga. Maria Magdalena, święty Franciszek, święta Teresa z Awila zastygli w miłosnym uniesieniu z oczami uniesionymi ku Bogu. I wielu zwiedzających wpatrywało się z zadumą w te obrazy, na których oblubieniec był dla ludzkich oczu niewidzialny. Jednak pragnęli zobaczyć go i poczuć tę miłość. Może były wśród nich osoby nasycone już ludzką miłością, albo nią okaleczone, rozczarowane, a może zranione, a mimo to nadal poszukujące, wpatrzeni w niewidzialny świat. Sam zadawałem sobie pytanie, no co zrobić, aby doświadczyć takiej miłości, aby mieć w niej swój udział? Jak uczynić ze swojej duszy dom dla Boga? Pomyślałem sobie, przecież jestem księdzem, a nie dane mi było jeszcze unieść się ku Bogu jak świętemu Franciszkowi. Jedynym poruszeniem duszy była jakaś tęsknota, wołanie: tyle lat jestem księdzem, a jeszcze Cię Boże do końca nie rozumiem, jeszcze Cię Panie Boże do końca nie znam. Tak, z duszą wszyscy mamy jakieś problemy. Na szczęście nie pozwala ona nam zapomnieć, że pochodzimy z innego świata. Odzywa się niespokojna, gdy chcemy budować swój dom tylko tutaj, w doczesności. Porusza nasze sumienia nawet wtedy, gdy logika i prawo tego świata nie mają nam nic do zarzucenia. Ona przypomina, że jest z innego świata i że my jesteśmy z innego świata. Ale z drugiej strony dusza obiecuje bezpieczną podróż do portu naszych pragnień, do miłości, za którą tęsknimy, do życia wiecznego, w którym przestajemy się bać o dzień jutrzejszy. Warto mieć duszę. Warto ją żywić. Warto dać jej czas, szansę, by mogła działać w naszym życiu. Jak dbać o tą swoją duszę? No na pewno trzeba znaleźć dla niej czas i uznać to za priorytet ważniejszy od zysku, kariery czy przyjemności. Lepiej znaleźć go samemu, zaplanować czas na modlitwę codzienną, na świętowanie, na rekolekcje. No zdarza się, że Bóg zaplanuje ten czas zamiast ciebie. Czasem dopuści chorobę, wypadek, utratę pracy. Nam się wydaje, że to dramat. A może to jest właśnie czas na poszukanie duszy. Mój znajomy zawsze był zajęty od świtu do nocy. Żył intensywnie, szybko i konkretnie. I w tym zabieganiu zdarzył się wypadek samochodowy. No i kilka przymusowych dni w szpitalu. Postanowiłem więc go odwiedzić. Wszedłem do sali i zanim jeszcze cokolwiek zdążyłem powiedzieć, on mnie zapytał: coś księdzu potrzeba? Nie, nie, odpowiedziałem. Nigdy nie było czasu się spotkać, to pomyślałem, że teraz jest czas. Patrzę, a jego oczy pełne łez. No widzi ksiądz, teraz jest czas. Dobre spotkanie przy łóżku szpitalnym. Zmienił się po tym wydarzeniu. Teraz to on dzwoni do mnie, by porozmawiać. I już nie patrzy na zegarek, a raz w roku z rodziną jedzie na Jasną Górę. A jego żona mówi, że znika czasem na świętojańskie u jezuitów na adorację Najświętszego Sakramentu. Tak sobie kiedyś pomyślałem, tamtego dnia stracił samochód, ale zaczął odzyskiwać duszę, swoją duszę. Bracia i siostry, istnieje też dusza rodziny. 3-4 pokolenia tradycji, pożółkłe fotografie w albumie, wspomnienia o pradziadkach. I takie rodziny zaczyna dotykać kryzys duszy. Młodzi ludzie mają coraz mniej czasu dla współmałżonków, nawet dla dzieci, ale również i dla Boga. I tak dusza powoli rodziny usycha, zamiera i trzeba ją ratować. Ale jak? Świętej pamięci Józef kardynał Glemp podczas wizytacji w jednej z warszawskich parafii odprawiał mszę świętą dla osób starszych. Byłem zdumiony, że przyszło tylu ludzi, bo godzina była poranna. Zapamiętałem słowa, które ksiądz prymas powiedział w czasie homilii, a mówił tak: jesteście starszymi ludźmi, macie teraz więcej czasu, jesteście na emeryturze, wasze dzieci pędzą do pracy, są zajęci życiem. Może nie mają czasu na modlitwę. Wy macie czas. Dopełniajcie swoje modlitwy brak modlitwy waszych dzieci. Módlcie się nie tylko za nich, ale w ich imieniu. Przecież jesteście duszą rodziny. Tak, ratujmy duszę rodziny, bo bez tej duszy dom staje się hotelem. Moi drodzy, bądźmy też uważni, bo nie wszystko, co świat nazywa duchowością, jest nią w rzeczywistości. Poszukując własnej duszy, możemy zabłądzić lub zostać oszukani. Thomas Merton, amerykański mnich, zwrócił uwagę, że możemy całe życie poświęcić na wspinaczkę po drabinie sukcesu, by się przekonać na jej szczycie, że nasza drabina oparta jest o niewłaściwą ścianę. Obyśmy się nie pomylili. Moi drodzy, umierający na krzyżu Jezus wyszeptał: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, moją duszę. Ręce Ojca Niebieskiego, jedyne ręce, które Cię nie zawiodą, nie opuszczą. To ręce, które zawsze wskażą dobry kierunek. Ręce, które otworzą Ci właściwe drzwi i ręce, które podniosą Cię z upadku, choć czasem również pogrożą palcem, gdy idziesz w złym kierunku. To właśnie te ręce ulepiły Cię z prochu i gliny. i to serce tchnęło w Ciebie ducha życia. Masz Ojca. Nie zgub duszy. Nie zgub duszy, którą Ci zostawił. Bo przyjdzie taka chwila, chwila śmierci, kiedy powiesz: w ręce Twoje oddaję ducha mojego, moją duszę. I nawet jeśli dusza Twoja daleka będzie od doskonałości, Bóg przyjmie ją i zaprosi Cię do swojego domu. Dbaj o duszę. Dbaj o duszę, bo to jest bilet do nieba. Moi drodzy, tyle rozważań na tych gorzkich żalach. Jeszcze słowo życzeń. Tegoroczne święta wielkanocne są trudne. Nie wiemy, jak je przeżyć. Przymknięto dla nas kościoły, pozbawiono poczucia wspólnoty, śpiewów, rytuałów. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? No zazwyczaj obrzędy Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania pomagały nam przeżyć coś niezwykłego. Pomagały nam się po prostu modlić. I to, co zewnętrzne, służyło doświadczeniu wewnętrznemu. Teraz tego nie mamy. Marta Rubin podpowiada: każde życie ludzkie jest kalwarią i każda dusza jest Golgotą, na której każdy musi wypić w milczeniu kielich własnego życia. I dalej mówi: każde życie chrześcijańskie jest mszą. Każda dusza na tym świecie jest hostią. Nie szukajcie na zewnątrz hostii, której potrzebujecie. Tę hostię znajdziecie w was samych. Moi drodzy, wewnętrzne święta wielkanocne. Uwewnętrznić to, co zewnętrzne. Wybrać się do środka samego siebie. Życzę takiej pielgrzymki do wnętrza, aby spotkać tego, który w nas czeka na zmartwychwstanie. W nim, choć oddaleni, jesteśmy sobie bliscy i takiej bliskości z Bogiem i z najbliższymi z całego serca życzę.